Pan Jezus Chrystus powiedział, mnie prześladowali i was prześladować będą. Rzeczywiście przeżywamy ten czas, kiedy razem z całym Kościołem dzisiaj możemy modlić się o to, aby Pan Bóg błogosławił. Błogosławił tamtych, których prześladuje, prześladują prześladowcy Kościoła, ale też błogosławił nas, którzy mamy pełną wolność ku temu, by służyć Bogu, by Boga wielbić, by się bezpiecznie zgromadzać. I nie wiem, na ile ten czas doceniamy, na ile z tego czasu potrafimy korzystać, czy też jesteśmy obojętni, kiedy przychodzi niedzielne czy czwartkowe spotkanie, pozostajemy w domach naszych. A gdyby to w Polsce było takie prześladowanie, czy w ogóle byś chodził do kościoła? Czy w ogóle byś starał się być w rzędzie tych ludzi, którzy nie zapierają się Chrystusa i chcą iść za Nim? Na świecie ucisk mieć będziecie, ale pamiętajcie, powiedział Jezus, ja zwyciężyłem świat i cała nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, pozwólcie, że dzisiaj poprowadzę nas wszystkich pewnej historii, która zawarta jest w Dziejach Apostolskich, w 25 rozdziale. Chciałbym czytać wersety od 13 do 21. Dzieje Apostolskie, 25 rozdział, wersety od 13 do 21. Czytamy tam takie słowa. A po upływie kilku dni przybyli do Cezarei król Agrypa i Berenika i powitali Festusa. A gdy tam spędzili szereg dni, przedłożył Festus królowi sprawę Pawła, mówiąc: Felix pozostawił w więzieniu pewnego męża, którego sprawę, gdy byłem w Jerozolimie, wytoczyli arcykapłani i starsi Żydów, domagając się dla niego skazującego wyroku. Odpowiedziałem im, że nie ma u Rzymian zwyczaju wydawać jakiegoś człowieka na łaskę i niełaskę, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli twarzą w twarz i nie będzie miał sposobności obrony przed zarzutami. Gdy więc przyszli ze mną, zasiadłem niezwłocznie nazajutrz na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego męża. Kiedy jednak oskarżyciele wstąpili, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem, lecz wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne dotyczące ich własnej wiary i jakiegoś Jezusa, który umarł, o którym Paweł utrzymywał, że żyje. Nie umiejąc sobie dać rady z tymi sprawami, zapytałem, czy chciałbyś udać się do Jerozolimy i tam być o to sądzonym. Ale że Paweł wniósł odwołanie, by go zatrzymać pod strażą aż do rozstrzygnięcia cesarskiego, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza. Kilka słów wyjaśnienia dla tych z nas, którzy być może nie na co dzień czytają Biblię. To historia z życia apostoła Pawła, tego, który najpierw był prześladowcą Kościoła, ale później sam doświadczył wielu tragicznych sytuacji, kiedy głosząc Ewangelię był narażony na wiele nieprzyjemności, wiele tortur, wiele rzeczy, o których on sam opisuje, a teraz jest w więzieniu w czasie, kiedy inni próbują głosić Ewangelię. On jest odosobniony, on musi bronić się przed namiestnikami, przed królami i też odwoła się do cesarza, aby dać świadectwo też później prawdzie przed samym cesarzem. Działalność apostoła Pawła w Jerozolimie została gwałtownie przerwana na skutek oczywiście zamieszek, a potem przesłuchania przed Radą Najwyższą. I w tym czasie Żydzi w liczbie około 40 mężów uknuli spisek i zawiązali się przysięgą, że nie będą nic jedli i pili, dopóki nie zabiją Pawła. Możemy to sobie zauważyć, że już właśnie w tych pierwszych wiekach chrześcijanie byli prześladowani, tym bardziej teraz, kiedy przeżywamy schyłek wieków, kiedy przyjście Jezusa Chrystusa jest tak bliskie, diabeł będzie się wściekał, aby jeszcze większe spustoszenia wśród chrześcijan czynić, większe nawet, jak to było na samym początku. Z tego też względu rzymski dowódca kazał 200 nocą wyprowadzić się i wywieźć Pawła do Cezarei i tam osadzić go w więzieniu. W tym czasie namiestnikiem Judei był niejaki Feliks, o którym dzieje apostolskie mówią, że był dobrze obeznany z drogą pańską. Ten przesłuchał oskarżających Pawła, ale nie wydał żadnego wyroku. Jednak chcąc przypodobać się Żydom, a też licząc na pieniężną łapówkę, Feliks zostawił Pawła w więzieniu. I po upływie około 2 lat po Feliksie nastał właśnie Porcjusz Festus, który w pierwszych dniach swego urzędowania musiał na nowo zająć się sprawą Pawła. Paweł nie chciał stawać przed Radą Najwyższą i dlatego odwołał się do cesarza. Problemem zaś Festusa było to, jak napisać pismo skierowane do cesarza, uzasadniające winę Pawła, bo przecież tak to było w zwyczaju, kiedy więzień był odsyłany do cesarza, musiał mieć ze sobą list oskarżający go i wytaczający poszczególne winy tego skazanego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli przyjrzeć się ludziom, którzy sprawowali władzę w tamtym czasie, gdy więziono Pawła. Co to byli za ludzie, których Bóg postawił na drodze tego wielkiego apostoła? Czytamy tutaj o Feliksie, czytamy tutaj o Festusie. To kolejno rządzący namiestnicy Judei byli rzymskimi prokuratorami sprawującymi rządy w imieniu cesarza. Natomiast wspomniany tutaj król Agrypa, zwany Markiem Juliuszem Agrypą II, był synem Heroda Agrypy I, a prawnukiem Heroda Wielkiego. Berenike z kolei była jego siostrą, z którą żył w kazirocznym związku. 26 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje przesłuchanie Pawła przed królem Agrypą i do tego będziemy jeszcze nawiązywać. Rozdziały te warto przeczytać, choćby ze względu na przyjrzenie się, jaki stosunek i jaką znajomość spraw związanych z życiem religijnym Żydów mieli ci, którzy sprawowali władzę w tamtym czasie. Jak wspomnieliśmy, namiestnik Feliks był dobrze obeznany z drogą pańską. Rządził Judeą w latach 52-58, a więc w samym środku tych wydarzeń gwałtownego rozwoju młodego chrześcijańskiego kościoła. Ale jednocześnie jako rzymski prokurator, choć znał drogę pańską, był daleko od tego, aby taką drogą kroczyć. Niby próbował jakoś bronić Pawła, ale bardziej zważał na opinię ludzi, a też dla niego bardziej liczyły się korzyści materialne niż prawość czy sprawiedliwość. Taką postawa nie jest dzisiaj obca ludziom, którzy od lat być może chodzą do kościoła albo byli nawet wychowywani w rodzinach chrześcijańskich, ale nie zdecydowali się oddać swego życia i serca Jezusowi Chrystusowi. Bardzo dobrze znają drogę pańską. Wiedzą, co mają uczynić, nawet i przed obcymi próbują bronić prawdy Ewangelii, ale umiłowanie dóbr tego świata nie pozwala im stanąć zdecydowanie po stronie Chrystusa. A z kolei o królu Agrypie Paweł w swoim wystąpieniu powiada tak, posłuchajmy. Uważam się za szczęśliwego, królu Agrypo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkimi, o co mnie oskarżają Żydzi. A to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi. Proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. Gdy król Agrypa był bardzo dobrze obeznany z tymi wszystkimi zwyczajami, spornymi zagadnieniami żydowskimi, chciał też posłuchać Pawła. On był królem Żydów i w opinii króla Agrypy przekazanej Festusowi w więzień Paweł nie popełnił nic, co by zasługiwało na śmierć lub na więzienie nawet i mógłby być zwolniony, ale odwołał się do cesarza. Co zaś tyczy się Festusa, tego następcy Feliksa, czytamy o nim, że niezwłocznie po objęciu stanowiska chciał zająć się sprawą Pawła, który już od 2 lat przebywał w więzieniu. Udał się zatem do Cezarei, z Cezarei do Jerozolimy, na spotkanie z arcykapłanami i przywódcami Żydów, którzy domagali się wyroku skazującego. Co Festus twierdził? Oto co mówił o oskarżających Pawła. Kiedy jednak oskarżycieli wystąpili, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem. lecz wysunęli przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne dotyczące ich własnej wiary i jakiegoś Jezusa, który umarł, a o którym Paweł utrzymywał, że żyje. Wiecie, zafapowało mnie to i zainspirowało do dzisiejszego kazania owe wyrażenie jakiegoś Jezusa, jakiegoś Jezusa. Jakiś Jezus, jakiś zupełnie nieznajomy gość, o którym toczy się spór, o którego toczy się spór. Festus nie miał zupełnie żadnego pojęcia, kto i kim był Jezus. Gdyby był prokuratorem w czasach, gdy tę funkcję sprawował Poncjusz Piłat, nie tylko by wiedział, kim jest Jezus, ale musiałby jak Piłat wydać na niego wyrok. Miałby zatem okazję z nim rozmawiać, szukałby być może okazji, by go uwolnić, ale teraz, kilkanaście lat później, okazuje się, że Festus nic nie wie na temat Jezusa i wyraża się o nim jakiś tam Jezus, który umarł, ale ponoć zmartwychwstał i żyje. Jeśli już wspominamy Poncjusza Piłata, to warto dopowiedzieć jedno zdanie. To właśnie jemu przyszło szamotać się z decyzją uwolnienia Jezusa, czy też skazania go na śmierć. Pomimo, że nie znalazł w nim żadnej winy, ignorując nawet prośbę swojej żony, która chciała uchronić Jezusa, Piłat podjął decyzję skazania Jezusa na śmierć. Po nocnikach historii możemy wyczytać, że Piłata z tego powodu męczyły straszne wyrzuty sumienia i koszmary nocne i w końcu targnął się na swoje życie, popełnił samobójstwo. Wróćmy jednak do dzisiejszych bohaterów. Myślę tutaj o trzech postaciach: Feliks, Agrypa i Festus. Oni rzucają światło na dzisiejsze postrzeganie Jezusa przez wielu ludzi, którzy być może żyją obok nas. Gdyby to dzisiaj Pan Jezus Chrystus skierował pytanie, jakie zadał swoim uczniom pod Cezareą Filipową, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, może dzisiejsze odpowiedzi byłyby ciut inne niż opinie żyjących ludzi w tamtych czasach, ale czy właściwe? Powinniśmy to zauważyć. Bo w odpowiedzi, kiedy Jezus zadał pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, odpowiedzi usłyszał jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz to wielkie postacie, jakie żyły i tworzyły historię Izraela i wydawać by się mogło, że ta opinia tamtych ludzi była dość pozytywna. Przynajmniej Jezus jeszcze wtedy miał jakieś wysokie notowanie. Nie jakiś tam Jezus, jak to u Festusa, ale rabbi, nauczyciel, czyniący wielkie cuda, wielki prorok, jaki powstał w Izraelu. Choć z drugiej strony musimy to zauważyć, że byli wtedy ludzie, którzy traktowali Jezusa jako szarlatana, działającego mocą Belzebuba, czy zwodziciela, czy bluźniercę, kiedy czynił się Synem Bożym, czy człowieka łamiącego prawa tradycji żydowskiej, który jedynie zasługiwał na śmierć. Dla Jezusa jednak ważnym było nie tylko wiedzieć, co ludzie o nim sądzą, ale za kogo jego uważają jego uczniowie. I kiedy im zadał to pytanie, a wy za kogo mnie uważacie, wtedy odpowiadając Szymon Piotr rzekł: ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ciekawym jest, że to stwierdzenie i ta wiedza, kim jest Jezus, nie była skutkiem przeczytania jakiegoś podręcznika historii, a ta wiedza nie przyszła też z nauczania ludzkiego. Piotr nie przekazuje tego, czego nauczył się w szkółce niedzielnej czy na lekcji religii, ale to poznanie przyszło w wyniku Bożego objawienia. Pan Jezus Chrystus powiada: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To niezasłyszana opinia, to nie wiedza o Jezusie nabyta z podręczników szkolnych, ale objawienie Boga Ojca sprawia, że człowiek traktuje Jezusa jako Syna Bożego, jako swego osobistego Zbawiciela. O Panu Jezusie jest powiedziane tak: w owej godzinie rozradował się Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie wie, kto to jest Syn, jak tylko Ojciec, a kto ojciec, jak tylko syn, i ten, komu syn zechce to objawić. Festus mógł podziwiać uczoność Pawła. Sądził nawet, że ta uczoność doprowadziła Pawła do szaleństwa, ale Jezusa, którego głosił Paweł, absolutnie Festus nie znał. Dla niego to był jakiś Jezus. I tyle. Kiedy przysłowiło Pawła, był to rok 59, 3 lata później Festus zmarł. Czy możemy sobie wyobrazić, co to znaczy umrzeć bez znajomości Jezusa? Przypominam sobie pewną historię z naszego życia. Jechaliśmy z małżonką z Krakowa do Krakowa, tam studiował nasz syn. I przed Krakowem zatrzymaliśmy się w takim przydrożnym placu, słabo zalesionym. Nagle zobaczyliśmy, że ten plac jest okupowany przez panie w takich skąpych strojach, znacie takie, tak? Czułem się nieswojo i zostałem w samochodzie, ale małżonka wykorzystała tę okazję, by rozpocząć rozmowę. Nie wiem dokładnie, co zapytała jedną z tych pań, ale zapytała, czy zna Chrystusa. Ta pani niestety nie znała, ale zawołała na swoją koleżankę, która urzędowała gdzieś tam w oddali i krzyknęła: „E, Tamara, czy nie znasz jakiegoś Chrystusa?” Tamta też nie znała. Jakiś Jezus. Dla wielu jest to zupełnie nieznane. Festus jest ich pierwowzorem. Choć zajmował wysoką pozycję w historii społecznej, w hierarchii społecznej, ale Jezusa nie znał. Być może w naszym kraju, szczególnie po 1000 lat edukowanym chrześcijaństwie i nauki, nie za wiele jest takich Festusów. Ale zdarzają się ludzie czasem wysoko postawieni, wydawać się mogło inteligentni, których osoba Jezusa zupełnie nie interesuje. Deklarują się jako osoby niewierzące, a Jezus, podobnie jak Festus, powiadają oni: jakiś tam Jezus. Coś oni słyszeli, ale zupełnie go nie znają. Popatrzmy teraz na namiestnika Feliksa, poprzednika Festusa. Samo słowo, imię, wydawałoby się, że jest człowiekiem szczęśliwym, bo imię Feliks znaczy szczęśliwy. Nie wiem, czy brat Feliks wie o tym, że to jest imię szczęśliwym, tak? Feliks znaczy szczęśliwy. Jednak samo imię, kochani, nie decyduje o tym, jakim jest człowiek. To na przykład, że człowiek przyznaje się do chrześcijaństwa i nazywa siebie chrześcijaninem, katolikiem, prawosławnym, protestantem, wcale jeszcze nie oznacza, że faktycznie jest prawdziwym chrześcijaninem. W objawieniu Jana Pan Jezus Chrystus powiada: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarłym. Jak czytaliśmy, Feliks był dość dokładnie obeznany z drogą pańską, ale cóż z tego, kiedy tą drogą absolutnie nie szedł. My też możemy doskonale znać Pismo Święte, być zapoznani z historiami biblijnymi, z dogmatami wiary chrześcijańskiej, a nawet co niedzielę wypowiadać słowa wyznania wiary: wierzę w Boga Ojca Wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi i tak dalej, ale w istotnie na co dzień możemy być podobni do Feliksa. Kiedyś przed świętami wielkanocnymi w szkole, której uczyłem, pytałem na lekcji uczniów, czy wiedzą, co to są za święta. Zdecydowana większość wiedziała, że chodzi o ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa. Nawet na moje pytanie, dlaczego Jezus umarł i czy musiał umierać, niektórzy prawidłowo odpowiadali, że umarł za grzechy świata. Wielu z naszych rodaków potrafi coś o Jezusie powiedzieć, szczególnie gdy chodzą do kościoła. Pomyślałem tylko wtedy, czy taka wiedza zbawia? Czy znajomość faktów z życia Jezusa czyni człowieka prawdziwie chrześcijaninem? To, że potrafisz przytoczyć pewne historie biblijne, to, że wiesz, powiedzmy, o czym nawet Nowy czy też Stary Testament mówi, czy to czyni cię chrześcijaninem? Jakim człowiekiem był Feliks, który był dobrze obeznany z drogą pańską? Rzymski historyk Tacyt opisuje go jako człowieka pełnego okrucieństwa i rozpusty. To, że był obeznany z drogą pańską, absolutnie nie wpływało na jego życie i jego charakter. W Dziejach Apostolskich czytamy, że podróżował z Druzylą. Kto to był? To była już trzecia żona z kolei Feliksa. Jakoś imię Feliks Szczęśliwy nie odzwierciedlało jego kolejnych zmieniających się związków małżeńskich. Feliks w istocie nie był religijnym człowiekiem. Nie moglibyśmy powiedzieć, że co niedzielę chodził czy latał do kościoła, ale zdarzały się okazje, kiedy był konfrontowany ze Słowem Bożym. To, że jego żona Druzyla była Żydówką, również sprawiało, że tradycje żydowskie nie były mu obce. Czytamy w Dziejach Apostolskich takie słowo. A po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją Druzylą, która była Żydówką, kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał mu się, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Felix przysłuchiwał się, gdy Paweł mówił o Jezusie Chrystusie, jednak tylko do czasu. Tylko do czasu. Czytamy dalej. Lecz zaczął mówić Paweł o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie. Felix zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź, w sposobnej chwili każe cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że Paweł da mu pieniądze, dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Gdy tylko Słowo Boże zaczęło go osobiście dotykać i wskazywać na jego grzech, zaczął się niepokoić i natychmiast zamykał się na Ewangelię. Powiada, na teraz dojść, odejść, w sposobnej chwili każe cię zawozwać. Nie teraz, przyjdziesz później, później mi o tym powiesz. Później być może podejmie jakąś decyzję. Są ludzie, którzy słysząc Ewangelię, zawsze powiadają o sobie, nawrócę się później, nie dzisiaj, jeszcze mam czas. Czy jednak taka chwila i taka sposobność jeszcze się zdarzy? Jesteś tego pewnym? Ciekaw jestem, na co czekają tacy ludzie. Słyszane Boże Słowo wprawia, że dociera do nich to, ale też powoduje niepokój, powoduje strach. Powoduje to, że rzeczywiście odwracają się od Boga i nie chcą Boga słyszeć. Diabeł powoduje w ich sercach strach, bunt, by przyjąć słyszane słowo. Nawet, kochani, nie jesteśmy świadomi tego, jak wiele ludzi denerwuje to, kiedy słyszy Boże Słowo i kiedy Boże Słowo ich dotyka. Buntują się, zamykają swoje uszy, oczy i serca. O Feliksie czytamy również, że miał inne pragnienia, inne zainteresowania. Interesowały go jedynie pieniądze. Nie gardził łapówkami, dlatego miał nadzieję, że Paweł da mu pieniądze. Pieniądz był prawdziwym Bogiem dla Feliksa. Myślę, że w dobie obecnej ten Bóg Feliksa ma się również bardzo dobrze. Jakże jest i on dzisiaj atrakcyjnym Bogiem dla wielu ludzi, którzy zdobywanie mamony uważają za swój naczelny obowiązek. W piątki, świątki, niedzielę pracują, by zdobyć trochę więcej mamony. Jakże to często mogę słyszeć, nie mogę przychodzić do zboru, bo pracuję, bo pracuję, bo pracuję, bo pracuję. Może nie są takimi ignorantami jak Festus. Może nawet lubią przysłuchiwać się zwiastowaniu Słowa Bożego. Może mąż czy żona, czy ktoś w rodzinie jest osobą wierzącą, ale Bóg dla takiej osoby, podobnie jak dla Feliksa, nie jest na pierwszym miejscu. Uciekają przed myślą, by oddać życie swoje Jezusowi, by przedstawić swoje wartości i priorytety życia. Zamykają się przed Bogiem, zamykają swoje serca i sądzą, że mogą trochę podobać się Bogu, a jednocześnie żyć świeckim życiem. Pan Jezus Chrystus powiedział o ludziach tych tak. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Drogi przyjacielu, jeśli należysz do tej kategorii ludzi, czy nie powinieneś wreszcie się zdecydować, komu chcesz służyć? Zdecyduj dziś, dopóki czas łaski jeszcze trwa. Przeczytane dziś Ewangelii mamy jeszcze jedną osobę, której warto się przyjrzeć. To jest król Agrypa. I tak jak czytaliśmy, był on obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi. Z tego, co Paweł mówił, wynikało, że Agrypa znał Pismo Święte, znał jego proroctwa i był dobrze obeznany w zwyczajach i spornych zagadnieniach żydowskich. W końcu swojej mowy obrończej Paweł powiada do króla w ten sposób. O sprawach tych przecież wie król, do którego też śmiało mówię, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agrypa do Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to, dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo, a na tyle, nie tyle ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. Człowiek, który jest królem, nie tak szybko potrafi abdykować. W pewnym sensie i nam wydaje się, że jesteśmy panami i królami swego życia. Fakt, że mamy prawo decydować przynajmniej o tym, co dotyczy naszego życia. I chcę wam powiedzieć, że Bóg nie zmusi nas do tego, byśmy poddali się pod Jego panowanie. Nigdy tego nie zrobi. On nie chce niewolników, ale pragnie, by z miłości do Niego każdy z nas uczynił to, że staje się Jego dzieckiem. Jednak niektórym trudno oddać się Jemu i uczynić Go Panem i Królem swego życia. Agrypa należała do tych ludzi. Jak sam o sobie mówi, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Nie do końca wiemy, jak traktować tę wypowiedź. Być może w tej wypowiedzi jest ukryta ironia, gdyż często tacy ludzie, jak mówimy, przyciśnięci do muru, jedynie co potrafią zrobić, to obrócić wszystko w żart czy ironicznie skomentować. Jednak Bożych spraw nie należy lekceważyć czy obracać żart. Biblia nas ostrzega i powiada, nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to też i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, ale kto sieje dla ducha, z ducha będzie rządź żywot wieczny. Dlatego też Paweł powiada, dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko Agrypa, ale i wszyscy słuchający go ludzie stali się podobni do Pawła z wyjątkiem tych więzów. Jezus powiada, że całe niebo raduje się, gdy nawraca się jeden grzesznik. A jak potoczyły się losy króla Agrypy? Fakt, że tutaj na ziemi żył dłużej niż Felix czy Festus, ale czy mógł być zadowolony ze swojego życia? Jego żona Berenike, która złączyła się z Agrypą, była jego rodzoną siostrą, a więc żył w kazirocznym związku i była już dwukrotnie wdową, a potem rozwiedzioną z trzecim mężem. 10 lat potem porzuciła i samego Agrypy i stała się kochanką cesarza Tytusa, który zrównał ziemię w 70 roku Jerozolimę i świątynię. Samo życie, prawda? Co możemy powiedzieć o tych ludziach podobnych do Agrypy? Są ludzie, którzy być może są blisko Królestwa Bożego, którzy wiedzą, że powinni uczynić ten decydujący krok w stronę Chrystusa, ale ciągle się wahają, ciągle zwlekają z tą najważniejszą decyzją życia, jaką jest oddanie się Jezusowi. Czasem mają okazję spotkać Jezusa. Może nawet ich sercu rodzi się pragnienie życia wiecznego. Tak było z bogatym młodzieńcem, który wydawało się, że prowadzi nienaganne życie i przestrzega Bożych przykazań, ale odszedł Jezusa smutny, bez pewności zbawienia, a był tak blisko, był tak blisko. Jedna z naszych pieśni, choć ją rzadko śpiewamy, powiada tak. Tak blisko celu, niewiele brak, a grzechów wszelki zniknąłby ślad. Lecz serce waha się i mówi, jeszcze nie, dziś odejdź, później chcę zawołać Cię. Tak blisko celu, a co za cel? Przyjąć od Pana śnieżnobieżną biel. Tyś nawrócony w pół, a chociaż wiele wziął, to jednak idziesz w dół, bo wahasz się. Tak blisko celu, śmierć wezmie Cię, o zgrozo, zgrozo, gdzie ukryć się. Gdy zgardzisz łaskę tę, duszę zatracisz swą, pójdź więc do Pana z nią, póki jeszcze czas. Powiem ci, jeśli zwlekasz czy odkładasz decyzję na później, to są to podszepty wyłącznie szatana, który za wszelką cenę chce z tobą spędzić całą wieczność w piekle. Czy musisz go słuchać? Czy musisz iść za nim? Popatrz, jak wyszli na to nasi prarodzice, jak wyszli na jego radach prarodzice nasi, Adam i Ewa. Czy też musisz być tak naiwny i ulegać jego podpowiedziom, który mówi później, później, później? Gdyby dziś był wśród nas apostoł Paweł, pewnie powiedziałby to samo jak do Agrypy. Dziękowałbym Bogu, gdyby długo czy niedługo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy dziś mnie słuchali, stali się takimi jak ja, pominąwszy te więzy. Kończąc dzisiejsze zwiastowanie, Chciałbym jeszcze raz zapytać, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Gdyby ktoś Ci je zadał osobiście, co byś mógł dzisiaj o Nim powiedzieć? Jakimś Jezusem, jak u Festusa, o którym nie mam pojęcia? Nie sądzę, aby na tej sali byli podobni do Festusa, którzy nic o Jezusie nie wiedzą, którzy absolutnie uważają Go jakiegoś Jezusa, który tam umarł, ale ponoć zmartwychwstał. Być może na sali takich nie ma. Ale jestem przekonany o tym, że podobnie jak też i Felix, wielu z nas jest obeznanych z biblijnymi historiami. Słyszało je i słyszy je co niedzielę. Bardziej interesują się jednak nie Chrystusem, ale swoim życiem, egoistycznym życiem. Bardziej pieniędzmi niż opinią ludzką, bo co ludzie powiedzą na ten temat, kiedy nawróciłbym się do Chrystusa? Nie bądź jak Felix. On tylko z imienia jest szczęśliwy, ale w głębi duszy wiesz, co przeżywasz i wiesz, że twoje życie nie będzie nigdy ustabilizowane, dopóki nie oddasz życia swego Chrystusowi. Albo czy jesteś podobny do króla Agrypy? Jezus ustawicznie puka do tych drzwi. Pukał już wiele razy. Jesteś blisko Królestwa Bożego, ale ty ciągle wmawiasz sobie, że być może niedługo, może później zostanę chrześcijaninem. Czy ten czas kiedykolwiek nastąpi? Nie daj się zwieść diabłu. Dziś zaufaj Jezusowi Chrystusowi. On czeka na twoje życie. Wprawdzie nasza ewangelizacja się skończyła, ale chciałbym też i dzisiaj zaapelować, jeśli są wśród nas ludzie, którzy powinni ten krok uczynić, pojednać się z Bogiem, niech to uczynią dzisiaj, zanim to nabożeństwo się zakończy. Powstańmy, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj wznieść modlitwę i za tymi wszystkimi, którzy podobnie są jak Festus, jak Felix, którzy podobni są do króla Agrypy, aby Pan Bóg dał rozeznanie i dzisiaj, aby mogli podjąć ową decyzję pójścia za Chrystusem. Pochylmy nasze głowy, bracia i siostry. Nie musimy rozglądać się po sali, ale chciałbym Cię zapytać, czy jesteś blisko Królestwa Bożego? Co o sobie możesz powiedzieć? Czy znasz dobrze historie biblijne? One Cię nie zbawią. Czy co niedzielę chodzisz do kościoła? To Cię nie zbawi. Tylko Jezus Chrystus, który dziś jest obecny, nie jakiś Jezus. Jezus, Twój osobisty Zbawiciel, staje przed Tobą, aby powiedzieć Ci, pójdź za Mną. Czy jesteś dzisiaj gotowy taką decyzję podjąć? Jeśli Cię Boże Słowo porusza, a też należysz do kogokolwiek z tych grup, chciałbym się za Tobą pomodlić. Chciałbym pomodlić się o Twoje życie, by niedługo czy długo, ale byś rzeczywiście podjął tą właściwą decyzję, najlepiej dzisiaj. Jeśli jest ktoś wśród nas, kto potrzebuje takiej modlitwy, niech na moment podniesie swoją rękę, bym wiedział, że powinien się za niego modlić. Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. To takie proste. Na filmie widzieliśmy chrześcijan, którzy swoją wiarę okupują śmiercią. Prześladowany Kościół, Ty masz pełną wolność, aby powiedzieć, Jezu, daj mi oglądać jeszcze moje dni w spokoju, ale chcę Twoje życie poświęcić dla Ciebie. Dlatego jeszcze teraz kieruję to pytanie, czy jeszcze jest ktoś, za kim dzisiaj powinniśmy się modlić wspólnie jako zbór? Niech Cię Bóg błogosławi. Widzę tam dwie ręce. Niech Cię Bóg błogosławi Ciebie. I Ciebie niech błogosławi. Przeżywamy Boże poruszenie. I to Bogu dzięki. Niech ono nie będzie tylko chwilowym, ale niech będzie tym poruszeniem, które sprawi odnowę naszych serc, byśmy już o Jezusie nigdy nie mówili jakiś Jezus, ale byśmy powiedzieli, to jest mój osobisty Zbawiciel, który umarł za mnie, za grzechy moje. Módlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i za słowo Twoje, które posyłasz do nas. I dziękuję Ci, Panie, też, że w tych prześladowaniach Ty rozsiewasz Twoją Ewangelię, tak by ta krew męczenników była posiewem dla Twojego słowa. Dzisiaj dziękujemy Ci, że choć żyjemy w kraju, gdzie nie ma prześladowań, niektórzy decydują z nas oddać swoje życie Tobie, Panie, i tych szczególnie błogosław. A być może przygotuj Kościół Twój na prześladowanie, jakie przyjdą. Panie, spraw, abyśmy mogli wytrwać do końca. Tak bardzo Cię prosimy dzisiaj za tymi, którzy podnieśli swoje ręce, aby rzeczywiście, Panie, ich ujął, abyś ich prowadził, abyś ich mocno przytulił do swojej piersi i powiedział, moimi jesteście. Nikt nie wydrze w nas z mojej ręki. Chwała Ci, Panie, że to jedynie Twoja moc potrafi, że Ty potrafisz wyrwać z królestwa ciemności, że Ty potrafisz wyrwać z rąk szatana duszę, aby przesadzić je do królestwa Twojego niebieskiego. Błogosław, Panie, każdego z nas i dzisiejsze, Panie, też i te ręce, które się podniosły ku Twojej chwale. Niech będzie, Panie, Twoje imię dzisiaj uwielbione. Amen.